Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu. Zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc, a kiedy płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. Rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. Ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci, powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Oto słowo Pańskie. Pierwszego dnia po szabacie, jeszcze przed wschodem słońca, Maria Magdalena poszła do grobu Jezusa. Czego się spodziewała? Ona stała pod krzyżem Jezusa w ostatnim dniu przed szabatem. Widziała, jak umiera, towarzyszyła jego matce. A teraz, pierwszego dnia po szabacie, gdy już wolno było się swobodnie poruszać ze względu na przepisy prawa, poszła do grobu. Czego oczekiwała tam? Chciała w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność za to, co Jezus jej uczynił w życiu i kim dla niej był, kim się dla niej okazał. Według opowiadania Ewangelii Jezus uwolnił ją od 7 demonów. Tak określano ciężką chorobę w tamtym czasie. Demonów, które niszczyły jej życie. Nie wiemy dokładnie, o co chodziło, ale jedno jest pewne. Jezus uratował ją wówczas i podarował jej nowe życie. I od tego czasu stała się jego uczennicą. Poszła za nim, towarzyszyła mu i wspierała go w jego mesjańskiej misji zbawienia ku chwale Boga i ku dobru ludzi. Towarzyszyła mu aż po krzyż. A teraz była przy nim, także przed jego grobem. Gdy zobaczyła, że grób został otwarty i że nie ma w nim Jezusa, nasunęło jej się bolesne podejrzenie, że oto wrogowie Jezusa chcieli go całkowicie usunąć z historii Izraela i świata, najpierw zabijając go rękami pogan przez hańbiącą egzekucję na rzymskiej szubienicy, a teraz przez pozbawienie go nawet miejsca pochówku. To podejrzenie nurtowało ją i pogłębiało jej ból. Zabrano Pana i nie wiemy, gdzie go położono, powiedziała do uczniów zbulwersowana. To pierwsze słowo tego dnia, które usłyszeli uczniowie na temat Jezusa. Zabrano Pana. Czyżby władza wrogów Jezusa sięgała aż tak daleko, żeby zniszczyć wszelkie ślady po nim? Ale nie mogła sięgać aż tak daleko, żeby wyrwać miłość z serca Marii Magdaleny, a także miłość z serca jego uczniów, chociaż oni przestraszeni pozostali za zamkniętymi drzwiami w Jerozolimie, podczas gdy ona odważyła się pójść do jego grobu. Ale teraz na tę wieść Piotr i ów drugi uczeń, o którym mówi Ewangelia, że Jezus go kochał, pobiegli do grobu Jezusa, jak słyszymy w Ewangelii, i na własne oczy przekonali się, że rzeczywiście nie ma go w grobie. Gdzie zatem jest? Przy pustym grobie Jezusa, jak słyszymy z Ewangelii, u tego drugiego ucznia rodzi się wiara. Piotr jeszcze nie wie, co o tym myśleć. Aż do tego momentu, jak mówi Ewangelia, nie rozumieli pism, że Jezus jako Mesjasz ma powstać z martwych. O jakie teksty z natchnionych pism, świętych pism biblijnego Izraela chodzi? Między innymi o pieśni o słudze Boga z Księgi Izajasza z 52 i 53 rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że ten, którego Bóg ostatecznie przyśle jako zbawcę dla swojego ludu, obarczy się cierpieniem swojego ludu, weźmie na siebie winy, ale w finale tej pieśni, po udrękach swojej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Światło jest znakiem i symbolem w biblijnym objawieniu życia. A więc po udrękach swojej duszy, po cierpieniu i po śmierci, bo wydał swoje życie na ofiarę za grzechy, ujrzy swe potomstwo, a dni swoje przedłuży i wola Pana spełni się przez niego. I dalej Bóg mówił wówczas, kilka wieków wcześniej, zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy, posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. To jedno z wielkich słów Boga na temat tego, że Jego Mesjasz wypełni misję zbawienia, ratowania ludzi, przywracania ich do życia właśnie w ten sposób. Przez przyjęcie uderzeń zła na siebie i win, ale zobaczy światło i zwycięży. Co to znaczy dla nas, uczniów Jezusa, w świetle zmartwychwstania Chrystusa? Żadna władza, ani ta lokalna, ani ta globalna w naszym życiu, nie jest w stanie usunąć Boga i Jego Mesjasza, Jezusa Chrystusa, z historii ludzi. Nie jest w stanie wyrwać Jezusa z serc ludzi, bo tam On jest Królem, nie w żadnym miejscu, którego mogliby atakować, ale w ludziach, w miłości do Jezusa, w miłości, że jest dla nich tym, który się o nich troszczy i który jest dla nich pasterzem aż do końca. I kolejny tekst, do którego nawiązywać może dzisiejsza Ewangelia, mówiąc, nie rozumieli jeszcze Pisma, że On ma powstać z martwych, to psalm drugi, który mówi o powszechnym buncie przeciw pomazańcowi Boga, czyli Mesjaszowi, Hammaszijach, Chrystusowi. To powszechny bunt antychrystów opisany jest w tym psalmie też kilka wieków przed narodzeniem Chrystusa. I odpowiedź Boga na bunt odebrania Bogu władzy nad światem. Bóg się tam śmieje. Śmieje się ten, który mieszka w niebie, gdy widzi, co zamierzają. Bo to jest nieracjonalne, głupie i niemożliwe, żeby usunąć Boga z historii ludzi i wyrwać z serc ludzi miłość do Jego Mesjasza, do Jezusa Chrystusa. Co znaczą te słowa Pisma dla nas dziś? Co znaczyły dla uczniów Jezusa wówczas, gdy zobaczyli, że Jezusa nie ma w grobie? To nie jest ostatnie słowo Boga w historii ludzi. Ostatnim słowem nie jest śmierć i grób, ale życie. Żadna władza, ani ta lokalna, ani ta globalna, nie jest w stanie usunąć Boga i Jego Mesjasza i Jego Chrystusa, Jezusa z Nazaretu, z historii i serc ludzi. Żadna władza, ani ta lokalna, ani ta globalna, nie jest w stanie pokonać i unicestwić Jego królowania w sercach ludzi, a nie w żadnym miejscu tego świata, ani nie w żadnej epoce Jego historii, ale cały czas w sercach żyjących ludzi, żyjących w świetle Jego zmartwychwstania, w wierze w Jego zmartwychwstanie. Jezus żyje i Bóg w Jezusie zmartwychwstałym mówi wszystkim ludziom i nam dziś po raz kolejny. I mówi także tym, którzy Go nienawidzą, jak i tym, którzy Go kochają. Jestem. Znowu jestem. I nigdy nie odszedłem. Jestem z wami, jestem dla was, jestem przy was. To imię Boga, które objawił Mojżeszowi przed wyzwoleniem z przestrzeni śmierci Egiptu do przestrzeni życia ziemi obiecanej. Jezus zmartwychwstały mówi, jestem. Jego wrogowie i wrogowie ludzi i wrogowie Boga chcieli Go usunąć z historii ludzi, z serc ludzi, wymazać, ale to się nie powiodło i nigdy się nie uda. I to jest nasza wiara zmartwychwstania dziś i nasza nadzieja na każdy dzień. Nie ma takiej mocy, ani ziemskiej, ani nieziemskiej, ani złego nadprzyrodzoności, ani jego apostołów ziemskich na tej ziemi, którzy mogliby pokonać Boga i Chrystusa. Nie wolno się bać, trzeba świadczyć. Potrzeba światu i ludziom świadków zmartwychwstania, to znaczy tych, którzy wierzą w Jezusa zmartwychwstałego, spotykają Go i którzy napełnieni Jego mocą są świadectwem, że On jest. Jest i działa. W drugiej części dzisiejszej Ewangelii widzimy spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, Marii Magdaleny. Uczniowie wrócili do siebie, jeszcze nie mogli zrozumieć do końca, o co chodzi. A Maria Magdalena, powodowana wielką miłością, nie mogła jeszcze odejść nawet od pustego grobu, który miał w sobie ślady Jezusa i Jego umierania za nas. Smutek potrzebuje miejsca, w którym poczuje się bliskość zmarłego. I dlatego to jest tak ważne. Potrzebuje smutek i żal i żałoba miejsca, gdzie można wyrazić swój żal, ale także wyrazić więź i miłość. Smutek również wymaga czasu. Dlatego Maria Magdalena pozostała przy grobie. Osoby, które straciły bliską osobę, często udają się do grobu. Wcześnie rano, nieraz po nieprzespanej nocy, pełnej łez, tak jak ona. Maria Magdalena płacze. Ewangelia ze współczuciem opisuje jej życie. Szuka Jezusa Maria Magdalena, z którym była tak blisko w swoim życiu i którego nadal kocha. Nagle został on wyrwany z życia, z jej życia, ale jednak jest w niej obecny przez jej miłość i nie pomyliła się. To nie były tylko pragnienia, to była rzeczywistość. Kiedy wszystko wydawało się skończone, ona czuje to samo, co wielu żałobników. Jest bliżej śmierci niż własnego życia, gdy płacze. Zdaje sobie sprawę, że jej życie jest skończone. Pochyla się więc nad grobem, chcąc być najbliżej zmarłego, jak to możliwe, chociaż pozostały po nim jedynie ubrania śmiertelne, grobowe. Pozwala swoim łzom swobodnie płynąć. One oczyszczają jej duszę i oczy. Nic już nie jest takie jak dawniej. Co będzie dalej? W środku tego smutku Jezus zmartwychwstały podchodzi do niej i pyta ją o powód jej żałoby, dlaczego płacze. I w świetle tej sceny z Jezusem zmartwychwstałym możemy się nauczyć dobrze, gdy ludzie pytają, nie przechodzą obok. Osoby pogrążone w żałobie muszą się spotkać i porozmawiać o swojej stracie, oprócz utraty Jezusa na krzyżu, najgorsze dla Marii Magdaleny jest to, że nawet Jego ciała już nie ma. Miejsce, które tak bardzo potrzebuje opłakiwać, jest puste. Jeszcze większa pustka. Właśnie w tym najgorszym momencie żałoby Jezus odzywa się do niej. Nagle chodzi o nią osobiście. Niełatwo jest rozmawiać w najgłębszych ciemnościach duszy, ale Maria pragnie tylko jednego. Pragnie Jezusa, Jego obecności. Był i jest tęsknotą i centrum jej życia. Chce Go z powrotem, jak mówi Jezusowi, którego najpierw uważa za ogrodnika. Chce Go wziąć do siebie, aby jej życie znów nabrało sensu. Nic więcej jej nie potrzeba. To znak dla nas, gdy mamy Jezusa w naszym życiu, gdy On jest przy nas i dla nas, wtedy wszystko inne będzie mogło się ułożyć. Nic więcej ona nie pragnie jak Jezusa i wtedy odzywa się Jezus do niej po imieniu Mario. I wystarczył dźwięk jej imienia z ust zmartwychwstałego Chrystusa, a ona natychmiast go rozpoznała i zdała sobie sprawę, że on żyje. Otrzymuje od niego zlecenie głoszenia jego zmartwychwstania. Jezus posłał ją do swoich braci, jak mówi, do swoich uczniów. Posłał ją z Ewangelią zmartwychwstania, z dobrą wiadomością pośród ciemności i złych wiadomości ostatnich dni. I odtąd wszystko dzieje się bardzo szybko. Maria odchodzi, odrywa się od grobu i swojego smutku i odważnie głosi swoją wiarę w zmartwychwstanie wśród jego uczniów. Jej zewnętrzne działanie, które opisuje Ewangelia, jest wyrazem jej wewnętrznego poruszenia zmartwychwstaniem. Dostała moc zmartwychwstania. Punktem zwrotnym w jej żałobie jest spotkanie z Jezusem i nowa misja w jej życiu. Od tego momentu rozpoczyna się dla niej nowe życie. Śmierć i grób to nie koniec. Przed Marią nowe zadanie i tak ożyła. Świadectwo i głoszenie zmartwychwstania. Nie ma nic ważniejszego niż nowa perspektywa, gdy doświadczy się takiego cierpienia. Nowa perspektywa, nowe patrzenie. Wpatrywanie się w Jezusa zmartwychwstałego przywraca życie, przywraca moc życia i wolę życia. Pełne świętowanie Wielkanocy możliwe jest wtedy, gdy doświadczyło się także Wielkiego Piątku w swoim życiu. Świętowanie Wielkanocy oznacza życie w kontraście do śmierci i własnej przemijalności i bezradności, którą się przeżywa. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy Jezus zmartwychwstały poszerzy nam perspektywę, horyzont widzenia, a nasza wiara wzrasta poza wszelkie ziemskie ograniczenia, poza granice ziemskiej przemijalności, bo Jezus już jest w nieprzemijalności i pokazuje to w spotkaniach po swoim zmartwychwstaniu. Spotkania z Jezusem zmartwychwstałym pierwszego dnia po szabacie, dziś to spotkania z Jezusem zmartwychwstałym w Eucharystii. tutaj Go spotykamy jako zmartwychwstałego i szczególnie w Dniu Pana, czyli pierwszym dniu po szabacie, w niedzielę. To pierwszy dzień tygodnia, jak modlimy się w każdą niedzielę w modlitwie eucharystycznej. To nowy czas liczenia, upływania czasu. Nowy chrystusowy czas, nowa epoka. W pierwszym dniu tygodnia. Tu w Eucharystii objawia się nam Jezus jako żywy i żyjący. W swoim ciele i swojej krwi, to znaczy w pełni swojego boskiego człowieczeństwa. I tu w Eucharystii udziela się nam Jezus jako nasz pokarm na życie, na nasze zmartwychwstałe i zmartwychwstające nieustannie życie. Co znaczy to wszystko dla nas? Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam różne osoby o różnych podejściach do zmartwychwstania w pierwszym odruchu. Dla Marii z Magdali rozpoczyna się proces rozumienia i ożywiania, gdy ten proces rozciąga się od poszukiwania Jezusa aż do głoszenia wiary. I dzięki spotkaniu z Chrystusem żywym, zmartwychwstałym, rozpoczęła się zasadnicza zmiana w jej życiu. Piotr i drugi uczeń byli zorientowani bardziej na dowody, szukali wyraźnych dowodów i na razie wrócili tylko do siebie. Niewiele jeszcze zrozumieli. Przyjdzie do nich Jezus wieczorem jeszcze tego dnia, ale zostali uprzedzeni właśnie przez Marię Magdalenę w tym spotkaniu. Ulubiony uczeń Jezusa, jak mówi Ewangelia, potrafił szybko i bardzo intuicyjnie uwierzyć w wydarzenie zmartwychwstania, w zasadzie niewyobrażalne, gdy zobaczył pusty grób. Był pierwszym świadkiem nowej i przemienionej relacji z Jezusem. Wszystkie te trzy postaci o poranku tego dnia, Maria Magdalena, Piotr i ów drugi uczeń, przeszły własny proces zmartwychwstawania i zrozumienia. A jak to jest z nami? Jak poradzić sobie z wiadomością o pustym grobie? Czy naprawdę rozumiemy historię zmartwychwstania i znaczenie w naszym życiu? Co nam może pomóc w naszych doświadczeniach cierpienia i obumierania? Nie liczy się tutaj to, do jakiego z bohaterów dzisiejszej Ewangelii jest nam bliżej. Pomimo naszej znajomości i przyzwyczajenia już do orędzia wielkanocnego, zmartwychwstanie Jezusa pozostaje ciągle nowym wydarzeniem w naszym życiu. Ciągle nowym i ciągle świeżym. Pozostaje istotą wiary i naszego chrześcijańskiego wyznania. Ale podobnie jak w przypadku Marii i uczniów, na początku wystarczy otwarcie na Jezusa, aby Go nie usuwać ze swojego serca i oczekiwać i pragnąć Go spotkać, a wówczas się stanie. To dobra wiadomość dzisiejszej Ewangelii. Jezus objawi się nam jako żyjący i obecny w historii naszej i w historii świata, w którym żyjemy.